Rozdział trzeci. Trup. Około godziny 6 wieczorem, po skończeniu swej pracy, pan Fiel w towarzystwie swego pisarza, pana Bredu, czekał na powóz, który miał go zawieźć do Dieppe. Był wzburzony i zdenerwowany. Dwukrotnie zapytał: czy nie widział pan młodego Botreleta? Dalibóg nie, panie sędzio śledczy. Gdzież on może być, do diabła? Nie widziano go cały dzień. Nagle przyszła mu do głowy jakaś myśl. Przekazał swoją teczkę pisarzowi, obiegł zamek i ruszył w stronę ruin. W pobliżu wielkiej arkady, na ziemi usłanej sosnowymi szpilkami, twarzą w dół, z ręką podłożoną pod głowę, leżał Izydor. Zdawał się drzemać. — Ejże, co pan robi, młody człowieku? Śpi pan? — Nie śpię. Rozmyślam. — Od rana? — Od rana. Dobrze jest rozmyślać. Ale trzeba naprzód obejrzeć, trzeba badać fakty, szukać poszlak, ustalać punkty wyjścia. Dopiero potem, przez rozmyślanie, porządkuje się to wszystko i odkrywa prawdę. Tak, wiem, to zwykła metoda, bez wątpienia dobra, ale ja mam inną. Najpierw się zastanawiam, staram się przede wszystkim znaleźć, że się tak wyrażę, ogólny pomysł na sprawę. Potem wyobrażam sobie rozsądną i logiczną hipotezę zgodną z tą główną myślą. A potem dopiero sprawdzam, czy fakty pasują do mojej hipotezy. Dziwna metoda i piekielnie skomplikowana. Metoda pewna, panie Fiel, podczas gdy pańska nie jest pewna. Ależ przecież fakty są faktami. Wobec byle jakich przeciwników, tak. Ale jeśli nieprzyjaciel jest sprytny, fakty bywają takie, jakie on wybierze. Te wspaniałe poszlaki, na których pan opiera swoje śledztwo, mógł swobodnie ułożyć po swojej myśli. I o ile chodzi o takiego człowieka jak Lipin, widzi pan, dokąd to może doprowadzić? Do jakich błędów i głupstw? Sam Sherlock Holmes wpadł w pułapkę. Arsène Lipin nie żyje. Zgoda. Lecz zostaje jego banda, a uczniowie takiego mistrza są sami mistrzami. Pan Fiel ujął Izydora za ramię i rzekł, prowadząc go: słowa, młody człowieku, oto co jest ważniejsze. Niech pan dobrze posłucha. Ganimard, zatrzymany na razie w Paryżu, przybędzie dopiero za kilka dni. Z drugiej strony, hrabia de Gesvres telegrafował do Sherlocka Holmesa, który przyrzekł swój przyjazd na przyszły tydzień. Młody człowieku, czy nie sądzi pan, że przyniosłoby to trochę sławy, gdyby powiedzieć tym dwóm znakomitościom w dniu ich przybycia: bardzo nam przykro, drodzy panowie, ale nie mogliśmy dłużej czekać, sprawa już skończona? Nie można było bardziej otwarcie wyznać swojej bezsilności. Botrelet powstrzymał uśmiech i, udając, że dał się zwieść, odrzekł: przyznam się panu, panie sędzio śledczy, że jeśli od razu nie byłem obecny przy pańskim śledztwie, to tylko dlatego, że miałem nadzieję, iż mi pan zechce powiedzieć o swoich rezultatach. Więc cóż panu wiadomo? Proszę bardzo. Wczoraj wieczór o godzinie 11:00 trzej żandarmi, których sierżant Quevillon zostawił na straży w zamku, otrzymali od sierżanta kartkę z krótką wiadomością, wzywającą ich czym prędzej do Uville, gdzie znajduje się ich oddział. Wsiedli natychmiast na koń i kiedy przybyli do Uville, stwierdzili, że z nich zadrwiono, że rozkaz był fałszywy i że nie pozostało im nic innego, jak wrócić do Ambrumésy. Tak właśnie zrobili, pod dowództwem sierżanta Quevillona. Ale ich nieobecność trwała półtorej godziny i w tym czasie dokonano zbrodni. W jakich okolicznościach? W okolicznościach najprostszych. Drabinę, wziętą z zabudowań folwarcznych, przystawiono do drugiego piętra zamku. Wycięto szybę, otwarto okno. Dwaj mężczyźni, uzbrojeni w ślepą latarkę, wtargnęli do pokoju panny de Gesvres i zakneblowali ją, zanim miała czas krzyknąć. Potem, związawszy ją sznurami, otwarli cicho drzwi do pokoju, w którym spała panna de Saint-Véran. Panna de Gesvres usłyszała stłumiony jęk, później szamotanie broniącej się osoby. Po minucie spostrzegła obu mężczyzn niosących jej kuzynkę, również związaną i zakneblowaną. Przeszli obok niej i wyszli przez okno. Wyczerpana, przerażona, panna de Gesvres zemdlała. A psy? Czy pan de Gesvres nie kupił dwóch prawie dzikich, wielkich psów, które puszczano na noc? Znaleziono je, martwe, otrute. Przez kogo? Nikt nie śmiał się do nich zbliżyć. tajemnica. W każdym razie jest faktem, że obaj mężczyźni przeszli bez przeszkód przez ruiny i wyszli znaną furtką. Przedarli się przez strzyżony szpaler, ominęli dawny kamieniołom. Nie dalej jak o 500 metrów od zamku, u stóp tak zwanego Wielkiego Dębu zatrzymali się i wykonali swój plan. Czemu, jeśli przyszli z zamiarem zabicia panny de Saint-Véran, nie zrobili tego w jej pokoju? Nie wiem. Możliwe, że zdarzenie, które ich do tego popchnęło, zaszło dopiero wtedy, gdy opuścili zamek. Możliwe, że dziewczynie udało się uwolnić z więzów. Otóż moim zdaniem znaleziony bandaż służył do związania jej dłoni. W każdym razie zabili ją u stóp Wielkiego Dębu. Dowody, które znalazłem, są niezaprzeczalne. A ciało? Ciała nie znaleziono, co zresztą nie powinno nas zbytnio dziwić. Prawdę mówiąc, ślad, za którym szedłem, zaprowadził mnie aż do kościoła w Varengeville, do dawnego cmentarza, położonego na szczycie skalistego brzegu. Jest tam urwisko, przepaść na przeszło 100 metrów, a w dole skały i morze. Za dzień lub dwa mocniejszy przypływ wyrzuci ciało na brzeg. Oczywiście to wszystko jest bardzo proste. Tak, wszystko to jest bardzo proste i nie sprawia mi żadnego kłopotu. Lipin zmarł. Jego wspólnicy dowiedzieli się o tym i chcąc się zemścić, jak to napisali, zamordowali pannę de Saint-Véran. Wszystko to są fakty, których nawet nie trzeba było sprawdzać. Ale Lipin? Lipin? Tak. Co z nim się stało? Najprawdopodobniej jego towarzysze zabrali jego ciało w tym samym czasie, w którym porwali młodą dziewczynę. Ale jaki mamy na to dowód? Żadnego. Nie więcej wiemy o tym niż o jego pobycie w ruinach. Nie więcej niż o jego śmierci lub życiu. I w tym leży cała tajemnica, drogi panie Botrelle. Zabójstwo panny Rajmundy nie jest żadnym rozwiązaniem. Przeciwnie, jest komplikacją. Co wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 miesięcy w zamku Ambrumésy? Jeśli nie rozszyfrujemy tej zagadki, młody człowieku, to przyjdą inni i sprzątną nam gratkę sprzed nosa. Którego dnia przyjadą tamci? We środę, może w czwartek? Botrelle zdawał się coś obliczać w myślach, potem oświadczył. Panie sędzio śledczy, mamy dziś sobotę. Muszę wrócić do liceum w poniedziałek wieczorem. Otóż, w poniedziałek rano, jeśli pan będzie łaskaw zjawić się tu punktualnie o 10:00, postaram się pokazać panu klucz do tej zagadki. Doprawdy, panie Botrelle, tak pan myśli? Jest pan pewny? Przynajmniej spodziewam się tego. A teraz dokąd pan pójdzie? Pójdę badać, czy fakty zechcą zgodzić się z ogólną ideą, którą zaczynam już dostrzegać. A jeśli się nie zgodzą? O, panie sędzio śledczy, to one nie będą miały racji, rzekł Botrelle, śmiejąc się. A ja poszukam sobie innych, uleglejszych. Do widzenia w poniedziałek, czy tak? W poniedziałek. W kilka minut później pan Fiel jechał do Dieppe, podczas gdy Izydor wsiadł na bicykl, którego użyczył mu hrabia de Gevre i pomknął drogą do Yerville i Côtebec-en-Caux. Istniał jeden punkt, co do którego młodzieniec pragnął wyrobić sobie zupełnie jasne zdanie, gdyż właśnie ten punkt wydał mu się najsłabszy u nieprzyjaciela. Przedmiotów o rozmiarach z 4 obrazów Rubensa nie da się zataić. Musiały gdzieś być. Jeśli na razie nie można było ich znaleźć, to czy nie dało się przynajmniej dojść do tego, jaką drogą zginęły? Hipoteza Botrelleta była następująca. 4 obrazy rzeczywiście przewieziono automobilem, lecz przed przybyciem do Côtebec przeładowano je na inny automobil, który przekroczył Sekwanę powyżej lub poniżej Côtebec. Pierwszy prom poniżej znajdował się w Quillebeuf, na drodze ruchliwej, zatem niebezpiecznej. Powyżej był prom w Mairet, dużej, ale odizolowanej wiosce, z dala od głównych dróg. Do północy Izydor przebył 18 mil, które dzieliły go od Mairet i zapukał do drzwi położonej nad wodą gospody. Przespał się tam, a rano wypytywał przewoźników na promie. Przejrzano księgę pasażerów. Żaden automobil nie przejechał w czwartek 23 kwietnia. A więc wóz z końmi? Poddawał Botrelle. Wózek? Furgon? Także nie. Izydor kontynuował poszukiwania przez cały ranek. Miał już wyjeżdżać do Kilbew, kiedy kelner z gospody, w której nocował, powiedział mu: tamtego ranka wróciłem z ćwiczeń wojskowych i widziałem wózek, ale on nie przejechał przez rzekę. Co proszę? Nie, wyładowano go na barkę, która była przycumowana przy nabrzeżu. A ten wózek skąd przyjechał? O, poznałem go zaraz. To jeden z wozów furmana, ojca Vatinel. Który mieszka? W wiosce Lufto. Botrelle zajrzał do swojej mapy sztabowej. Wioska Lufto leżała na skrzyżowaniu drogi z Ifto do Kotbek, z małą, krętą drożyną, która szła przez lasy do Maire. Dopiero o 6 wieczór Izydorowi udało się znaleźć w knajpie ojca Vatinel, jednego z tych starych wilków normandzkich, którzy zawsze mają się na baczności, nie dowierzają obcym, lecz nie potrafią oprzeć się urokowi sztuki złota i wpływowi kilku szklaneczek. Tak, mój panie, ludzie z automobilu umówili się ze mną tego ranka na spotkanie o 5 na skrzyżowaniu. Dali mi 4 wielkie sztuki, takie wysokie. Jeden z nich pojechał ze mną i zanieśliśmy te rzeczy na barkę. Mówi pan o nich, jakby ich pan już znał. Ja myślę, żem ich znał. Pracowałem dla nich już 6 raz. Izydor zadrżał. Powiada pan 6 raz, a od kiedy? Ależ każdego dnia przed tamtym, jak Boga kocham. Ale w ten czas to były inne kawałki, duże kamieniska, a nawet mniejsze, podłużne, które pozawijali w gazety i przenosili jak sakrament. O, tych to nie wolno było tknąć. Ale co to panu? Tak pan zbladł? To nic, duszno w tej sali. Botrelle wyszedł, chwiejąc się. Radość z powodu niespodziewanego odkrycia oszołomiła go. Wrócił zupełnie spokojnie. Wieczorem położył się spać we wsi Worążwil. Następnego dnia rano spędził godzinę w merostwie z nauczycielem i wrócił do zamku. Oczekiwał go tam list. Z listami J.W. pana hrabiego de Gevre. Zawierał te słowa. Drugie ostrzeżenie. Milcz, inaczej. Ejże, mruknął. Trzeba się jakoś zabezpieczyć, inaczej, jak oni piszą. Była godzina 9. Izydor przeszedł się wśród ruin, potem wyciągnął się w pobliżu wielkiej arkady i zamknął oczy. Cóż, młody człowieku, zadowolony pan ze swojej wycieczki? Był to pan Fiel, który przybył o oznaczonej godzinie. Zachwycony, panie sędzio śledczy. To znaczy, że jestem gotów dotrzymać obietnicy, mimo tego listu, który mnie wcale nie zachęca. Pokazał list panu Fiel. Ba, głupstwo, zawołał sędzia śledczy. Mam nadzieję, że to pana nie powstrzyma. Od powiedzenia panu tego, co wiem? Nie, panie sędzio śledczy. Przyrzekłem i dotrzymam słowa. Przed upływem 10 minut będziemy znali część prawdy. Część? Tak, moim zdaniem kryjówka Lipena nie stanowi całego problemu. Daleko do tego, ale zresztą zobaczymy. Nic ze strony pańskiej, panie Botrelle, nie zdołałoby mnie wprawić w większe zdumienie. Lecz jak pan mógł odkryć? O, całkiem po prostu. Jest w liście pana Harlingtona do pana Stefana Vaudre, a raczej do Lipena. Mówi pan o tym przejętym liście? Tak, jest tam zdanie, które mnie zawsze intrygowało. Mianowicie następujące. Do wysyłki obrazów może pan dołączyć resztę, jeśli się panu uda, w co bardzo wątpię. Istotnie, przypominam sobie. Co to była za reszta? Dzieło sztuki, jakaś osobliwość? W zamku nie było nic kosztownego prócz Rubensów i gobelinów. Klejnoty? Jest ich mało i miernej wartości, więc cóż. A z drugiej strony, czy można było przypuszczać, żeby ludzie jak Lipin, tak nadzwyczajnie zdolni, nie byli w stanie wysłać tej reszty, którą najwidoczniej zaproponowali? Przedsięwzięcie trudne, zapewne wyjątkowe, nieprzewidziane, zgoda, ale możliwe, więc pewne, ponieważ tego chciał Lipin. Tymczasem nie udało mu się, nic nie zginęło. Przeciwnie, udało mu się, coś zniknęło. Tak, Rubensy, ale Rubensy i jeszcze coś innego. Coś, co zastąpiono rzeczą identyczną, jak to zrobiono z Rubensami. Coś bardziej wyjątkowego, coś rzadszego i cenniejszego od Rubensów. Więc co takiego? To staje się męczące. Idąc wciąż wzdłuż ruin, obaj mężczyźni zwrócili się ku furtce i doszli do kaplicy. Botrelę zatrzymał się. Chce pan wiedzieć, panie sędzio śledczy? Czy chce wiedzieć? Botrelę miał w ręku mocną, sękatą laskę. Gwałtownie, jednym uderzeniem laski, roztrzaskał jedną ze statuetek, które zdobiły portal kaplicy. Ależ pan zwariował! Krzyknął pan Fiel, wytrącony z równowagi, i rzucił się ku szczątkom statuetki. Pan zwariował! Ten stary święty był cudowny! Cudowny, rzekł Izydor, robiąc młynka, którym trącił Matkę Boską. Pan Fiel chwycił go za ramię. Ależ nie pozwolę panu popełniać! Podskoczył jeszcze jeden z magów, potem żłobek z dzieciątkiem Jezus. Jeszcze jeden ruch, a strzelę! To hrabia de Gesvres nadszedł i wyciągnął rewolwer. Botrelę wybuchnął śmiechem. Niechże pan do nich strzela, panie hrabio. Niech pan do nich strzela. Jak na jarmarku, dalej, w tego człowieka, co trzyma głowę w dłoniach. Święty Jan podskoczył w górę. Ach, zawołał hrabia, mierząc w niego z rewolweru. Taka profanacja, taki harcydzieł. Tandeta, panie hrabio. Co? Co pan mówi? Zawołał pan Fiel, usiłując rozbroić hrabiego de Gesvres. Tandeta, powtarzał Botrelę. Masa papierowa. Ach, czyż to możliwe? Pianka, pustka, nic. Hrabia schylił się i podniósł kawałek statuetki. Niech się pan dobrze przypatrzy, panie hrabio. Gips. Gips patynowany, pokryty sztuczną pleśnią, pozieleniały jak stary kamień. Ale gips, odlewy z gipsu. Oto, co zostało z doskonałego arcydzieła. Oto, co zrobili w ciągu kilku dni. Oto, co sporządził imć pan Charpenet, kopista Rubensa, rok temu. Z kolei chwycił za ramię pana Fiel. Co pan o tym myśli, panie sędzio śledczy? Czyż to nie piękne, nie ogromne, nie gigantyczne? Kaplica skradziona, cała kaplica skradziona, kamień po kamieniu. Cały ludek posążków wzięty w niewolę i zastąpiony przez poczciwców ze Stiuku. Jeden z najwspanialszych okazów z epoki niezrównanej sztuki skonfiskowany. Słowem, kaplica skradziona. Czyż to nie straszne, ach, panie sędzio śledczy, cóż to za genialny człowiek? Daje się pan ponieść emocjom, panie Botrelę. Nie da się nazbyt ponieść się emocjom, proszę pana, kiedy chodzi o takich ludzi. Wszystko, co przerasta przeciętność, godne jest uwielbienia, a ten przerasta wszystko. Jest w tej kradzieży bogactwo koncepcji, siła i potęga, spryt i swoboda, które wywołują we mnie dreszcz. Szkoda, że nie żyje, szydził pan Fiel. Inaczej byłby skończył na kradzieży, wiesz, Notre Dame. Izydor wzruszył ramionami. Niech pan nie szydzi. Ten człowiek, choć martwy, sprawia panu sporo kłopotu. Ależ nie przeczę, panie Botrelę. I przyznaję, że nie bez pewnego wzruszenia przygotowuję się do podziwiania go, jeśli tylko jego towarzysze nie zabrali jego ciała. I przede wszystkim, zauważył hrabia de Gesvres, jeśli to jego zraniła moja siostrzenica. To był z pewnością on, panie hrabio, stwierdził Botrelę. To z pewnością on, proszę wierzyć, padł wśród ruin od kuli, którą ugodziła go panna de Saint-Véran. To z pewnością jego widziała, jak się podniósł i upadł ponownie i powlókł się do wielkiej arkady, żeby się podnieść po raz ostatni. A to za pomocą cudu, który panu zaraz wyjaśnię. Żeby się podnieść po raz ostatni i dotrzeć aż do tej kamiennej kryjówki, która miała stać się jego grobowcem. I Botrelę uderzył laską w próg kaplicy. Co? Jak? Krzyknął zdumiony pan Fiel. Jego grobowcem? Więc pan sądzi, że ta niedocieczona kryjówka znajduje się tutaj. Tutaj, powtórzył Izydor. Ale myśmy ją przeszukali. Źle. Tu nie ma żadnej kryjówki, zaprotestował hrabia de Gesvres. Znam tę kaplicę. Przeciwnie, panie hrabio, jest tu jedna kryjówka. Proszę pójść do merostwa w Varengeville, gdzie zebrano wszystkie dokumenty, które znajdowały się w dawnej parafii Ambrumésie, a dowie się pan z tych dokumentów, pochodzących z XVIII wieku, że pod kaplicą istniała krypta. Ta krypta należała bez wątpienia do kaplicy romańskiej, na której miejscu zbudowano tę właśnie. Lecz skąd Lipin mógłby znać ten szczegół? Zapytał pan Fiel. Całkiem po prostu dzięki pracom, jakie musiał wykonać, żeby ukraść kaplicę. Ej, panie Botrele, pan przesadza. Przecież nie ukradł całej kaplicy. Nie tknął przecież żadnego kamienia z tego muru. Oczywiście podrobił i wymienił tylko to, co miało wartość artystyczną. Obrobione kamienie, rzeźby, posążki, cały skarbiec małych kolumienek i cyzelowanych okien ostrołukowych. Nie zajmował się samą podstawą budynku. Fundamenty zostały. A zatem, panie Botrele, Lipin nie mógł dotrzeć aż do krypty. W tej chwili pan de Gesvres, który zawołał jednego ze swych służących, wrócił z kluczem do kaplicy. Otworzył drzwi i wszyscy trzej weszli. Po chwili badania Botrele zaczął. Płyty posadzki zostały oczywiście nietknięte, lecz łatwo spostrzec, że główny ołtarz jest odlewem. Otóż zazwyczaj schody wiodące do krypt zaczynają się przed głównym ołtarzem i idą pod nim. Z czego pan to wnosi? Wnoszę z tego, że właśnie tu pracując, Lipin znalazł kryptę. Przy pomocy kilofa, który kazał przynieść hrabia, Botrele zabrał się do ołtarza. Kawałeczki gipsu odskakiwały na prawo i lewo. Do kroć set, mruknął pan Fiel. Strasznie chciałbym wiedzieć. I ja też, rzekł Botrele, którego oblicze było blade z niepokoju. Podwoił szybkość ciosów. I nagle Kilow, który dotąd nie napotykał żadnego oporu, natknął się na coś twardego i odbił się. Rozległ się dźwięk, jakby coś pękło i to, co pozostało z ołtarza, zapadło się w pustkę po kamiennym bloku, w który uderzył Kilow. Botrele nachylił się. Uderzył go w twarz powiew zimnego powietrza. Zapalił zapałkę i przesuwał ją nad szczeliną. Schody zaczynają się bardziej od przodu niż sądziłem, prawie pod płytami u wejścia. Widzę tam na dole ostatnie stopnie. Głęboko? 3-4 metry. Stopnie są bardzo wysokie i brakuje niektórych. To nieprawdopodobne, rzekł pan Fiel, żeby podczas krótkiej nieobecności żandarmów, kiedy porwano pannę de Saint-Véran, żeby wówczas wspólnicy mieli czas wyciągnąć ciało z tej krypty. A zresztą po cóż by to robili? Nie, moim zdaniem on tam jest. Służący przyniósł im drabinę, którą Botrele wsunął w otwór i po omacku osadził w zwalonym gruzie. Potem energicznie ujął poręcze drabiny. Czy chce pan zejść, panie Fiel? Sędzia śledczy ze świecą w dłoni odważył się wejść. Za nim poszedł hrabia de Gesvres. Z kolei Botrele postawił nogę na pierwszym szczeblu. Było ich 18. Liczył je machinalnie, podczas gdy jego wzrok badał kryptę, w której światło świecy walczyło z gęstymi ciemnościami. Na dole uderzył go gwałtowny, potworny zapach. Jeden z tych zapachów padliny, których samo wspomnienie dręczy. Och, ten zapach, jakże go zemdlił. I nagle drżąca ręka schwyciła go za ramię. Tak? Co takiego? Botrele, wyjąkał pan Fiel. Botrele! Nie mógł mówić, zdjęty przerażeniem. Ależ, panie sędziu śledczy, niech się pan opanuje. Botrele, on tu jest. Co? Tak, coś było pod wielkim kamieniem, który oderwał się od ołtarza. Odsunąłem kamień i dotknąłem... Nie zapomnę nigdy. Gdzie on jest? Z tej strony. Czy czuje pan ten zapach? A dalej? Niech pan patrzy. Ujął świecę i skierował ją w stronę jakiegoś nieruchomego kształtu leżącego na ziemi. Och, wykrzyknął Botrele z akcentem grozy. Trzej mężczyźni pochylili się gwałtownie. Trup leżał półnagi, chudy, przerażający. Przez podarte ubranie przezierało miejscami ciało o zielonkawym odcieniu wosku. Lecz najstraszniejszą rzeczą, która wydarła młodzieńcowi z ust okrzyk grozy, była głowa. Głowa, którą zmiażdżył blok kamienny, bezkształtna, ohydna masa, w której nie można było już niczego rozróżnić. A kiedy przywykli do ciemności, zobaczyli, że całe to ciało roiło się w okropny sposób. bo Trele kilkoma susami dostał się na szczyt drabiny i wymknął się na światło dzienne i świeże powietrze. Pan Fiel znalazł go znowu leżącego na brzuchu z twarzą ukrytą w dłoniach. Odezwał się do niego. Moje pełne uznanie, bo Trele. Poza odkryciem kryjówki były dwa punkty, na których mogłem skontrolować ścisłość pańskich twierdzeń. Najpierw człowiekiem, do którego strzeliła panna de Saint-Véran, był istotnie Arsène Lupin, jak pan twierdził od początku. A po drugie, rzeczywiście, mieszkał on w Paryżu jako Stefan de Vaudrey. Bielizna jest oznaczona inicjałami SV. Zdaje mi się, nieprawdaż, że ten dowód wystarcza. Izydor nie poruszył się. Hrabia poszedł, żeby kazać zaprząc. Pojadał po doktora Jouet, który dokona zwykłych oględzin. Co do mnie, sądzę, że śmierć nastąpiła co najmniej 8 dni temu. Stan rozkładu ciała...
Ale zdaje się, że mnie pan nie słucha.
Przeciwnie. To, co mówię, opiera się na stanowczych danych. Tak na przykład... Pan Fiel rozwijał swój wywód, nie spotykając się jednak z żadnymi wyraźnymi oznakami uwagi. Lecz powrót pana de Gesvres przerwał jego monolog. Hrabia wrócił z dwoma listami.
Jeden oznajmiał mu przybycie Herloka Sholmesa następnego dnia.
Cudownie, zawołał pan Fiel ogromnie ucieszony. Inspektor Ganimard również przyjeżdża. To będzie wspaniałe.
Ten drugi list jest dla pana, panie sędzio śledczy, rzekł hrabia.
Coraz lepiej, powiedział pan Fiel po przeczytaniu. Ci panowie stanowczo nie będą mieli wiele do roboty. Panie Botrele, donoszą mi z Dieppe, że znaleźli dziś rano na skałach zwłoki młodej kobiety. Botrele podskoczył. Co pan mówi, zwłoki? Młodej kobiety.
Zwłoki okropnie zmienione, dodają, których tożsamości nie udałoby się wcale stwierdzić,
gdyby nie został na prawym ramieniu mały złoty łańcuszek, bardzo cienki, który się wpił w nabrzmiałą skórę. Otóż panna de Saint-Véran nosiła na prawym ramieniu złoty łańcuszek. Najwidoczniej więc chodzi tu, panie hrabio, o pańską nieszczęśliwą siostrzenicę, którą tam wyrzuciło morze. Co pan o tym myśli, panie Botrele?
Nic, a raczej tak, wszystko się wiąże, jak pan widzi, i niczego już nie brak mojej argumentacji.
Wszystkie fakty, jeden po drugim, nawet najsprzeczniejsze, najbardziej zbijające z tropu, ostatecznie popierają hipotezę, którą pomyślałem od pierwszej chwili.
Nie rozumiem pana dobrze.
Niebawem pan zrozumie. Niech pan nie zapomina, że przyrzekłem panu całą prawdę.
Ale mnie się zdaje... Trochę cierpliwości, panie sędzio śledczy. Jak dotąd nie mógł się pan na mnie skarżyć. Jest ładny dzień. Niech się pan przejdzie, zje śniadanie w zamku, wypali fajeczkę. Ja zaś wrócę za 4 do 5 godzin. A co do mego liceum, to trudno. Pojadę o północy.
Dotarli do zabudowań wiejskich za zamkiem. Botrele wskoczył na rower i oddalił się. W Dieppe zatrzymał się w redakcji dziennika La Vigie i kazał sobie pokazać numery z ostatnich 15 dni. Następnie odjechał do Anvermais, oddalonego o 12 kilometrów. W Anvermais porozmawiał z merem, z proboszczem i z posterunkowym. Na wieży kościelnej wybiła 3. Jego badania były skończone. Wracał śpiewając z radości. Jego nogi naciskały w równym i silnym rytmie na pedały, pierś wchłaniała głęboko świeży powiew idący od morza. Od czasu do czasu rzucał ku niebu okrzyki triumfu, myśląc o celu, do którego dążył i o swych szczęśliwych wysiłkach. Ukazało się Ambrumésie. Puścił się największym pędem po stoku, który opadał ku zamkowi. 100-letnie drzewa, obrzeżające drogę podwójnym szeregiem, jakby biegły naprzeciw niego i ginęły natychmiast za nim. I nagle krzyknął. Spostrzegł linę ciągnącą się od jednego drzewa do drugiego w poprzek drogi. Pojazd zatrzymał się w jednej chwili. Botrele z niesłychaną gwałtownością wyleciał na 3 metry do przodu. Miał wrażenie, że jedynie przypadkiem, cudownym przypadkiem uniknął sterty kamieni, gdzie logicznie rzecz biorąc byłby rozbił głowę. Przez kilka sekund leżał oszołomiony. Potem cały potłuczony, z poranionymi kolanami zbadał miejsce. Z prawej strony rozciągał się lasek, przez który bez wątpienia uciekł napastnik. Botrele odwiązał linę.
Na drzewie po lewej, wokół którego była obwiązana, wisiał przymocowany sznurkiem kawałek papieru. Rozłożył go i przeczytał. Trzecie i ostatnie ostrzeżenie. Wróciwszy do zamku, zadał kilka pytań służącym i wyszukał sędziego śledczego w pokoju na parterze, na końcu prawego skrzydła, gdzie pan Fiel zwykł przebywać podczas swych czynności. Pan Fiel pisał, a jego pisarz siedział naprzeciw niego. Na dany znak pisarz wyszedł, a sędzia zawołał. — Co się panu stało, panie Botrelet? Ma pan całkiem zakrwawione ręce. — to nic — rzekł młody człowiek. — Zwykły upadek spowodowany przez linę rozpiętą przed moim rowerem. Poproszę pana tylko o zwrócenie uwagi na to, że ta lina pochodzi z zamku. Nie więcej niż przed 20 minutami służyła do suszenia bielizny przed pralnią. — Czy to możliwe? — Panie sędzio śledczy — nawet tu czuwa nade mną ktoś, kto się znajduje w samym sercu tego miejsca, kto mnie widzi, słyszy i kto minuta po minucie jest obecny przy moich działaniach i zna moje zamiary. Sądzi pan? Jestem tego pewny. To pańska rzecz go odkryć i nie będzie pan z tym miał kłopotu. A co do mnie, to chcę skończyć i dać panu obiecane wyjaśnienia. Posuwałem się prędzej niż przypuszczali nasi przeciwnicy i jestem przekonany, że będą działali energicznie. Krąg wokół mnie się zacieśnia, zbliża się niebezpieczeństwo, przeczuwam je. No, zobaczymy, panie Botrelet. Ba, zobaczymy. Tymczasem śpieszmy się. A najpierw pytanie o coś, co chciałbym od razu odrzucić. Nie mówił pan nikomu o tym dokumencie, który podniósł sierżant Quevillon i oddał panu w mojej obecności? Dalibóg nikomu. Przywiązuje pan do niego jakąkolwiek wagę? Wielką wagę. To pomysł. Pomysł, który zresztą wyznaję, to nie opiera się na żadnym dowodzie, bo dotychczas nie zdołałem odszyfrować tego dokumentu. Otóż wspominam panu o nim, żeby do niego już nie wracać. Botrelet oparł rękę na ręce pana Fiel i rzekł cicho. Proszę zamilknąć. Ktoś nas podsłuchuje na zewnątrz. Zaskrzypiał piasek. Botrelet podbiegł do okna i wychylił się. Nie ma już nikogo, ale grządka jest podeptana. Łatwo będzie zbadać odcisk obuwia. Zamknął okno, wrócił i usiadł na krześle. Widzi pan, panie sędzio śledczy, nieprzyjaciel porzucił już środki ostrożności. Nie ma już więcej czasu. On także czuje, że czas nagli. Śpieszmy się więc i mówmy, ponieważ oni nie chcą, żebym mówił. Położył na stole dokument i trzymał go rozłożony. Przede wszystkim jedna uwaga, panie sędzio śledczy. Nie ma na tym papierze poza kropkami nic prócz cyfr, a w trzech pierwszych liniach i w piątej tylko tymi powinniśmy się zająć, gdyż czwarta wydaje mi się zupełnie innego rodzaju, żadna z cyfr nie przekracza ósemki. Mamy więc sporo szans, że każda z tych cyfr przedstawia jedną z 8 samogłosek i to w porządku alfabetycznym. Wypiszmy rezultat. Potem mówił dalej. Jak pan widzi, niewiele to nam dało. Klucz jest równocześnie bardzo łatwy, gdyż zadowolono się zastąpieniem samogłosek cyframi, a spółgłosek kropkami, i bardzo trudny, gdyż nie zadano sobie więcej trudu, żeby skomplikować problem. Jest rzeczywiście wystarczająco niejasny. Spróbujmy go rozjaśnić. Druga linia jest podzielona na dwie części, a druga część wygląda tak, że prawdopodobnie stanowi jedno słowo. Jeśli teraz spróbujemy zastąpić kropki spółgłoskami, po pewnym poszukiwaniu dojdziemy do tego, że jedyne spółgłoski, które logicznie mogą pasować do samogłosek, tworzą słowo zamiejski albo panieński. A zatem chodziłoby może o pannę de Gesvres i pannę de Saint-Véran? Z całą pewnością. I nie widzi pan nic więcej? Owszem. Widzę jeszcze przerwę ciągłości w ostatniej linii. I jeśli zastosuję takie samo rozumowanie do początku tej linii, spostrzegam, że między znajdującymi się tam samogłoskami można umieścić jedynie spółgłoski tworzące razem z nimi wyraz wydrążona. Istotnie, ten wyraz się narzuca, potwierdził pan Fiel. Zaś co do ostatniego słowa, możliwe są dwie kombinacje. Iglica lub izbica. Odrzucam izbica jako niewiążące się z przymiotnikiem wydrążenia i zostaje mi iglica. To razem stanowi wydrążona iglica do kroćset. Przypuszczam, że pańskie rozwiązanie jest słuszne, a przypuszczam tak, bo inaczej być nie może. Ale w czym nas to posuwa naprzód?
W niczym,
odrzekł zamyślony Beautrelet. W niczym jak na razie. Później zobaczymy. Zdaje mi się, że wiele rzeczy zawiera się w zagadkowym skojarzeniu tych dwóch słów – wydrążona iglica. Co mnie na razie zajmuje, to raczej materiał dokumentu, papier, którego użyto. Czy jeszcze się wytwarza ten rodzaj trochę chropowatego pergaminu? A potem ta barwa kości słoniowej. I wreszcie, proszę uważać, te ślady czerwonego wosku z tyłu. W tej chwili Beautreletowi przerwano. To pisarz Bredu otworzył nagle drzwi i oznajmił, że przybył naczelny prokurator. Pan Fiel wstał. Coś nowego? Czy pan prokurator naczelny jest na dole? Nie, panie sędzio śledczy. Pan prokurator naczelny nie wysiadł z powozu. Przejeżdża tylko przez Ombrumezji i prosi, żeby pan był łaskaw zobaczyć się z nim przed bramą. Ma panu powiedzieć tylko słówko.
To dziwne, mruczał pan Fiel. Cóż, zobaczymy. Panie Beautrelet, przepraszam, idę i zaraz wrócę.
I wyszedł. Słychać było, jak się oddalał.
Wówczas pisarz Bredu zamknął drzwi, obrócił klucz i włożył go do kieszeni.
O, cóż to, zawołał zdumiony Beautrelet. Co pan robi? Po co nas pan zamyka?
Czy nie będzie nam lepiej rozmawiać?
Odparł Bredu. Beautrelet rzucił się ku drugim drzwiom, które wiodły do sąsiedniego pokoju. Zrozumiał. Wspólnikiem był Bredu, pisarz sędziego śledczego. Bredu szydził.
Niech pan sobie nie kaleczy palców, mój młody przyjacielu. Mam także klucz do tych drzwi.
Zostaje okno, krzyknął Beautrelet.
Za późno, rzekł Bredu, który rozparł się przed oknem z rewolwerem w ręku.
Wszystkie drogi były odcięte. Nie pozostawało nic innego, jak bronić się przeciw nieprzyjacielowi, który zdemaskował się z tak brutalną odwagą. Izydor, którego zdjęło uczucie nieznanego lęku, skrzyżował ramiona.
Dobrze, mruknął pisarz. A teraz sprawmy się krótko.
Wyciągnął zegarek. Ten poczciwiec Fiel dojdzie do bramy. U bramy ani śladu prokuratora. Wówczas wróci. To daje około 4 minut. Jednej potrzeba mi na ucieczkę przez to okno, przemknięcie się przez furtkę przy ruinach i dopadnięcie motocyklu, który na mnie czeka. Zatem zostają 3 minuty. To wystarczy. Była to figura dziwaczna, szpetna, której długie, wątłe nogi utrzymywały w równowadze ogromny tors, okrągły jak ciało pająka i opatrzony ogromnymi rękami. Koścista twarz i niskie, małe czoło wskazywały na nieco ograniczoną zawziętość osobnika. Pod Beautreletem zachwiały się nogi. Musiał usiąść.
Proszę mówić, czego pan chce?
Kartki. 3 dni jej szukam.
Nie mam jej.
Kłamiesz. Kiedy wszedłem, widziałem, jak wkładałeś ją do portfela.
A potem?
Potem? Przyrzekniesz, że będziesz grzeczny. Denerwujesz nas. Daj nam spokój i zajmij się swoimi sprawami. Tracimy już cierpliwość.
Postąpił naprzód z rewolwerem wciąż wymierzonym do młodzieńca i mówił głucho, energicznie akcentując zgłoski. Spojrzenie jego było twarde, uśmiech okrutny.
Beautrelet zadrżał. Po raz pierwszy doznał uczucia niebezpieczeństwa i to jakiego niebezpieczeństwa? Stał wobec nieubłaganego wroga, wobec ślepej, niepowstrzymanej siły.
A potem? Powiedział zdławionym głosem.
Potem nic, będziesz wolny, zapomnimy.
Milczenie.
Bredu zaczął dalej.
Została tylko minuta, trzeba się decydować. Dalej, kochany, tylko bez głupstw. Jesteśmy silniejsi, zawsze i wszędzie. Prędko, kartka!
Izydor nie ruszał się. Blady, przerażony, panował jednak nad sobą. Mimo rozstroju nerwów miał jasny umysł. 20 centymetrów od jego oczu otwierała się mała czarna paszcza rewolweru. Zgięty palec ciążył wyraźnie na spuście. Wystarczyłby lekki wysiłek.
Kartka, powtórzył Bredu, inaczej oto ona, rzekł Beautrelet.
Wyciągnął z kieszeni portfel i podał pisarzowi, który chwycił go gwałtownie.
Doskonale. Jesteś rozsądny.
stanowczo, można z tobą coś zrobić. Trochę kłopotliwy, ale rozsądny. Powiem o tym towarzyszom. A teraz zmykam, bądź zdrów.
Schował rewolwer i zaczął otwierać okno. W korytarzu rozległ się hałas.
Bądź zdrów, powiedział znowu. Najwyższy czas.
Jednak wstrzymała go jakaś myśl. Przejrzał portfel.
Do diabła, zgrzytnął. Tu nie ma kartki, oszukałeś mnie.
Wskoczył do pokoju. Rozległy się dwa strzały. Z kolei Izydor wyjął swój rewolwer i strzelił.
Chybiłeś, kochany, ryknął Bredu. Ręka ci drży, boisz się.
Chwycili się w pół i potoczyli na podłogę. Ktoś gwałtownie dobijał się do drzwi. Izydor osłabł. Jego przeciwnik natychmiast nad nim zapanował. Nadszedł koniec. Uzbrojona w nóż ręka podniosła się nad nim i opadła. Uczuł ostry ból pod łopatką. Legł bezwładny. Miał wrażenie, że szukano w wewnętrznej kieszeni jego surduta i że zabrano dokument. Potem, jak przez mgłę, widział mężczyznę wyskakującego przez okno. Dzienniki, które następnego dnia rano doniosły o ostatnich wydarzeniach w zamku Ombrumezji, o okradzeniu kaplicy, o odkryciu ciał Arsena Lipin i Raimundy, a w końcu o zamordowaniu Botreleta przez Bredu, pisarza sędziego śledczego, podały również następujące dwie wiadomości. O zniknięciu Ganimarda oraz o porwaniu w biały dzień w samym sercu Londynu Herloka Sholmesa, w chwili, gdy miał wsiąść do pociągu do Dover. Tak więc banda Lipena, na chwilę zdezorganizowana za sprawą genialnego 17-latka, podjęła ofensywę i od razu wszędzie i pod każdym względem odniosła zwycięstwo. Dwaj wielcy przeciwnicy Lipena, Sholmes i Ganimard, uwięzieni. Izydor Botrelet wyłączony z walki. Sprawiedliwość bezsilna. Nikt nie był w stanie walczyć z takimi nieprzyjaciółmi.